Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, witam serdecznie. Dzień dobry w studiu, przy mikrofonach w Miejskich Sprawach. Dziś profesor Jerzy Leszkowicz-Baczyński, kierownik pracowni rewitalizacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Jacek Budziński, miejski radny klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Temat rewitalizacji dziś, bo w zeszłym tygodniu, całkiem niedawno, odbyła się konferencja pod tytułem Rewitalizacja społeczna, mentalne i systemowe bariery, organizowana właśnie przez pana profesora na Uniwersytecie Zielonogórskim, która miała szeroki spektrum, z tego co patrzę na ten cały plan konferencji, miała szerokie spektrum dotyczące przeanalizowania sposobów rewitalizacji, też czym rewitalizacja zapewne jest. Pewnie ten temat się przewijał przez cały ten projekt. O czym była ta konferencja i kto był jej uczestnikiem, gdyby pan nam streścił tak w dobrych kilku zdaniach.
W kilku zdaniach, jak wiadomo, mówić jest trudno, ale spróbujmy to uporządkować.
Właściwie cel, po co ta konferencja w Zielonej Górze?
No ja powiem tak, że sam pomysł chodził za mną bardzo długo i w zasadzie jakieś takie bieżące obowiązki tylko utrudniały, żeby zrobić to szybciej. No ale koniec końców udało się w kwietniu bieżącego roku. Dlaczego mówić o rewitalizacji? No, powodów jest tak wiele, ale dwa najważniejsze. Pierwszy to jest taki, że jest to priorytet rządowy i w zasadzie jest to taki typ działania społecznego, lokalnego, administracyjnego, który jest niezbędny do tego, żeby poprawiać jakość życia. To tak mówiąc najogólniej. Natomiast drugi powód byłby taki, że w tym, co robimy w Polsce w zakresie rewitalizacji, no moglibyśmy powiedzieć tak, że mamy pewne inicjatywy, które są bardzo udane, a po drugie mamy takie, które są średnio udane i po trzecie takie, które są nieudane. No dlatego warto o tym mówić.
Kto był prelegentem na tych wykładach? Też pytanie, czy, bo zapraszaliście samorządowców, organizacje pozarządowe, tych, którzy zajmują się na co dzień rewitalizacją również mieszkańców, ale też naukowców, tych, którzy patrzą od strony takim okiem naukowym na tą sprawę i badają. Prowadzą przede wszystkim badania tego, tak jak pan wspomniał, czym jest, czym powinna być i czy przynosi określone efekty.
No tak, czyli to spektrum pan już wymienił. Ja bym powiedział w trochę innej kolejności może, ale to nie znaczy, że jest to nacisk na ważność, tylko jakby na pewne założenia konferencyjne. Tak? Jeżeli robimy to w obrębie uniwersytetu, no to punktem odniesienia takim naturalnym jest to, żeby zaprosić kadrę naukową. Ale też podkreślam, że moim zamierzeniem było to, żeby zaprosić ludzi, którzy o rewitalizacji mają pojęcie, czyli nie tylko czytają czy piszą o niej, ale też mają pewne praktyczne doświadczenia, pracując na uczelniach. To jest ważny składnik. Natomiast równie ważny, bo nie chcę tutaj w żaden sposób różnicować, no to jest zaproszenie właśnie władz samorządowych, tych urzędników, tych włodarzy miast, gmin, którzy zajmują się rewitalizacją, no bo takich gmin mamy blisko 40 w naszym województwie, a jedna z nich ma szczególnie dobre osiągnięcia, myślę o Dobiegniewie.
O, więc właśnie, pytanie w takim razie o to, czy był głos właśnie tych, którzy podchodzą do sprawy naukowo, zgodnie z definicjami, i tych, którzy muszą to realizować. Jak pan to ocenia pod kątem konferencji?
No, jak już kiedyś wcześniej mówiłem, socjolog zawsze musi mówić prawdę, więc powiem, że tutaj usatysfakcjonowany jestem w średnim stopniu, bo uważam, że udział samorządowców powinien być dużo, dużo większy.
Uczestników czy jako prelegentów?
I w jednej, i w drugiej formie. Ja kierując zaproszenia do samorządowców pisałem, że nawet udział bez wystąpień jest tak samo ważny, no bo ja powiem ze swojej perspektywy. Kiedy uczestniczę w jakichś konferencjach, przy każdej okazji czegoś się uczę, czegoś się dowiaduję, bo dowiaduję się rzeczy przede wszystkim tworzonych przez ekspertów w jakichś tam zakresach, a po drugie rzeczy aktualnych. Więc jeżeli gdzieś jadę, zawsze czegoś się dowiem i w tym sensie też uważam, że samorządowcy powinni skorzystać, aczkolwiek no, nie chcę mówić, że jakby przyjechali, to na pewno by skorzystali. To jest najbardziej prawdopodobne po prostu.
To może jeszcze przypomnijmy tak pokrótce, czym ta rewitalizacja jest, żeby to było naszym punktem wyjścia do kolejnych pytań, które gdzieś pojawią się w naszej audycji w międzyczasie. Gdyby pan miał tak syntetyzować też, żeby łatwym językiem wytłumaczyć, czym ta rewitalizacja jest i czym może być.
No to pan otwiera w zasadzie puszkę Pandory. Tak, bo rozumienia rewitalizacji jest bardzo wiele, zresztą samo pojęcie jest, nie tyle, że jest niejasne, no bo to jest tyle, co przywrócenie do życia, tak, etymologicznie.
No więc, chyba łatwe do zrozumienia. To jest natomiast łatwe do zrozumienia. Jeszcze jest to zdefiniowane w ustawie, prawda? Czy w ustawach, tak to nazwijmy.
Tak. No ale, no właśnie, z tą ustawą to jest trochę tak jak z klasykami. Otóż stara prawda akademicka mówi, że klasyk to jest taka osoba, o której wszyscy wiedzą, że była, ale po drugie nikt jej nie czyta. Tak? Otóż można powiedzieć, że tutaj sytuacja jest analogiczna, bo wszyscy wiedzą, zajmując się rewitalizacją w jakimś tam zakresie, będąc włodarzami miast, gmin, wszyscy wiedzą, że jest taka ustawa. Wszyscy pewno kiedyś rzucili na nią okiem, natomiast nie wszyscy, takie mam wrażenie przynajmniej, zagłębili się w nią. No to, tak, żeby to dobrze wdrożyć.
I no teraz, gdyby tak właśnie spojrzeć na to no, prostym okiem po prostu, co trzeba zrobić, żeby uznać, że teren nadaje się do rewitalizacji i potem, że on jest zrewitalizowany?
No to mamy kilka prostych punktów i tutaj ta moja odpowiedź, postaram się, żeby była maksymalnie klarowna. Otóż przede wszystkim musimy sobie ustalić obszar, na którym chcemy podjąć działania. Czyli musimy dokonać, jak to ustawa określa, delimitacji obszaru bardzo precyzyjnego, czyli w zakresie, w obrębie przestrzeni miejskiej od ulicy takiej do ulicy takiej i od takiej do takiej.
No i w Zielonej Górze chyba to jest określone, bo jest gminny program rewitalizacji przygotowany.
No tak, to zostało zrobione. Dalej musimy sobie powiedzieć bardzo wyraźnie z rozbiciem na poszczególne aspekty, że na tym obszarze spotykamy zjawiska, które mają charakter kryzysowy.
W Zielonej Górze są takie miejsca?
Z pewnością są.
I to może sobie do tego wrócimy, okej?
Oczywiście, że tak. No ale dalej, te kilka kolejnych warunków, które wiążą się z rewitalizacją, obojętnie gdzie ją przeprowadzać i obojętnie czego by miała dotyczyć. Że muszą to być przedsięwzięcia, które mają charakter całościowy, a więc angażują aktorów działań społecznych w różnych sferach, w sferze tkanki społecznej, a więc to są relacje ludzkie, które międzyludzkie, sąsiedzkie zwłaszcza, które wydają się, gdzie ich poprawa wydaje się być konieczna. Po drugie, jest to poprawa funkcjonowania lokalnego systemu gospodarki, bo niekiedy to szwankuje. Mówię tutaj na przykład o sytuacjach indywidualnych ludzi, którzy no, mają kłopot z odnalezieniem się na rynku pracy. No i tym trzecim aspektem jest przestrzeń, która niekiedy widać gołym okiem, że nie jest zbyt ładnie, zbyt pięknie, że to jest przestrzeń też wymagająca interwencji planistycznej, urbanistycznej, zmian budowlanych, ale chcę od razu powiedzieć z całym naciskiem, że nie ten aspekt jest najważniejszy. Najważniejszy jest ten pierwszy, czyli poprawa relacji międzyludzkich i kiedy mówimy o sytuacji kryzysowej, nacisk powinien iść na to.
Dobrze, to teraz przejdę do naszego drugiego gościa, który jest wieloletnim radnym w Zielonej Górze i obserwuje też procesy nie tylko rewitalizacyjne, ale w ogóle zmiany naszego miasta jako Zielonej Góry jako całości. Pytanie mam tej natury, czy w związku z tym, że pojawiają się procesy rewitalizacyjne, ciągle słyszymy o tej rewitalizacji, czy ona, też słyszymy o protestach, czyli nie wszystkim podoba się w ten sposób, w jaki sposób jest zmieniana przestrzeń wokół nich, a właściwie to tylko o tej przestrzeni chyba więcej się mówi, o tej przestrzeni społecznej i tego nacisku na to, żeby rewitalizować właśnie te sposoby też funkcjonowania mieszkańców. O tym się mniej mówi. Mówi się bardziej o tej przestrzeni. Jakby pan ocenił proces rewitalizacyjny w mieście Zielona Góra na tych przestrzeni, tych wielu lat? Czy dobrze są zdiagnozowane problemy? Czy wy też jako przedstawiciele osób, które decydują o tych programach rewitalizacyjnych jako radni, też możecie na to wpłynąć? No i właśnie, w jaki sposób to jest realizowane w Zielonej Górze?
Mowa była o klasykach, więc pozwolę sobie zacytować, ale z życia polityki są plusy dodatnie i plusy ujemne. tego procesu rewitalizacji. Tu rzeczywiście dopiero tak na poważnie mamy do czynienia z tym od niecałych 3 lat, tak, odkąd się pojawiły przepisy już ustawowe. Sam proces rewitalizacji, ja już o nim słyszałem od dobrych 10 czy 15 lat, ale nie był tak ubrany w przepisy prawne. U nas w Zielonej Górze, co pokazało wiele przypadków, wiele obszarów objętych tą rewitalizacją, na niektórych z nich szło to gładko, a na niektórych tych obszarach szło to jak po grudzie. Przypomnę chociażby rewitalizację wzgórz piastowskich, gdzie był wyraźny sprzeciw w zakresie budowy tam lodowiska, czy też budowy wieży widokowej. Pomimo, że konsultacje jako takie się odbyły, ale część mieszkańców miała pretensje, że to nie były takie konsultacje, jakie powinny być, bo cóż jest pytaniem, z której strony chce pan wejść do wieży? Czy od zachodu, od wschodu, południa, czy od północy, a nie to, czy pan tą wieżę chce w tym parku piastowskim, czy też nie.
No i sprawa stanęła.
Znaczy tutaj ja tylko określę, jakie są przyczyny tych problemów. Przede wszystkim to, że w dużej mierze te obszary rewitalizacji są finansowane z integrowanych inwestycji terytorialnych. Czyli mówiąc krótko, samorząd, a samorządy są różne. Niektóre mają potrzeby tam zagospodarowania postprzemysłowych obszarów. Niektóre mają z kolei jakąś tkankę historyczną, tak, jeszcze inni zieleń. I mają nagle do wydania, za przeproszeniem, kupę szmalu. I trzeba ten pieniądz wydać szybko. Bo jest perspektywa unijna, potem jak tego nie zrobisz, pieniądze przepadną. I to powoduje, że ta rewitalizacja jest zakłócona, bo tutaj pan miał w 100% rację, że to powinien być proces długotrwały, kompleksowy, a przez to, że są pieniądze do wydania teraz i natychmiast, staje się często rewitalizacją taką punktową. Po drugie, pojawiły się też inne problemy. Najpierw trzeba ludzi zmobilizować, bo u nas ta rewitalizacja w Zielonej Górze, uważam, że poszła w inną stronę. W stronę rewitalizacji infrastruktury technicznej, a nie infrastruktury społecznej. I u nas ważniejsze jest, gdzie będzie ścieżka i gdzie będzie ławka, niż to, jak to ma ludziom służyć i jak ma poprawić ich warunki życia. Z czego to się wzięło? Te konsultacje, które prezydent ogłosił, one w jednym momentach były lepsze, w drugim gorzej to wyglądało, obejmowały jakąś tam część społeczeństwa. Ale uważam, że głównym problemem było to, że za małą liczbę społeczeństwa obejmowały te konsultacje. Najpierw, żeby ta rewitalizacja miała ręce i nogi, trzeba przeprowadzić dobrą akcję informacyjną. Przecież prezydent ma łącznik zielonogórski. Co stało na przeszkodzie, żeby oprócz tam kilku artykułów tą rewitalizację poprowadzić właściwie z numeru na numer? Jak już ludzie przyjdą, no to trzeba ich wysłuchać. Czego oni chcą? Trzeba zaczynać też często od drobnych, takich oddolnych inicjatyw. Pan redaktor pamięta inicjatywy Jędrzychowa czy Chmielnej, tak? Murale się tam pojawiły, plac zabaw, bo tego ludzie potrzebowali. To były konsultacje przeprowadzone według mnie optymalnie. Ale były takie, że odfajkujmy to, bo trzeba zaraz odpalić środki unijne i trzeba to zrobić. Mi na przykład osobiście nie podoba się rewitalizacja skweru obok komendy miejskiej policji. Wycięto tam wiele drzew, postawiono ławki, leżaki. Nie wiem, dla kogo te leżaki, kto tam będzie leżał i co będzie oglądał fasadę komendy czy fasadę prokuratury.
No to za fontannę oczywiście.
Tak, tylko że to się zrobił goły plac. Dla mnie to jest dewitalizacja, a nie rewitalizacja. To chyba, nie wiem, pan mnie poprawił w Włocławku taki pomysł. Mieli, wycięli w cholerę wszystkie drzewa i potem drugi raz musieli rewitalizować ten teren, bo nikt tam nie chciał chodzić. No jak to będzie łaził o 12 w południe w lipcu, jak na patelni słońce grzeje, a on ma tam korzystać z dobrodziejstw rewitalizacji. Trochę się teraz poprawiło, bo przynajmniej powstał komitet rewitalizacji i nareszcie w niektórych obszarach prezydent Janusz Kowiński zaczął słuchać fachowców. Także tu jest ważne, i to doceniam, głos środowiska naukowego, bo ci ludzie w tym siedzą i oni wiedzą o tym najlepiej. Do tego jeszcze społecznicy, którzy często swoje życie rodzinne, osobiste poświęcają, aby przedstawić własne pomysły, uczestniczą w tym. Potem się okazuje, że ich pomysły albo nie są brane pod uwagę, albo są realizowane szczątkowo. Dlatego ja, szczerze mówiąc, nie nadzwyczajnie oceniam tą rewitalizację na obszarze Zielonej Góry i jeszcze uważam, jest jeden minus. Za bardzo ją rozproszono. Według mnie trzeba było zmniejszyć ilość obszarów rewitalizowanych, ale wyznaczyć te rzeczywiście, gdzie można zrealizować główny cel rewitalizacji, czyli poprawić warunki życia społeczeństwa mieszkającego na tym terenie. Pamiętam też kłótnie, jak żeśmy określali te obszary. Czy to ma być takie osiedle, czy to ma być Śródmieście, czy ma być Dolina Gęśnika, czy jakiś inny jeszcze teren. Czy konieczne jest, aby rewitalizacji uległy te parki miejskie, które na przykład jeden dobrze wygląda. No proszę patrzeć Park Sołnickiego. Mi tam się podoba, że przestawiono pomnik o 180 stopni. Dzięki temu, jak będą uroczystości ku czci uchwalenia konstytucji 3 maja nie będziemy blokowali konstytucji 3 maja, ale wiele drzew według mnie wycięto tam zupełnie niepotrzebnie. I mieszkańcy pokazują, jak to wyglądało przed rewitalizacją, a jak wygląda po rewitalizacji. I zamiast ścieżek, fajnych ławek, krzaczków mamy łysy teren i wyznaczone są z polbruku czy z jakiegoś tam innego materiału chodniki. Także oceniam ją pół na pół. Są momenty, gdzie wykonaliśmy to dobrze jako miasto, ale są momenty, że to zrobiono niezgodnie ze sztuką rewitalizacji.
Tu pytanie do pana profesora w takim razie. Może trzeba było zacząć od tej konferencji, zanim zaczęliśmy rewitalizować.
Dobry pomysł.
Może ta konferencja, może trochę spóźniona, ale jednak może przyczynić się. No tylko pytanie, czy was naukowców, was jako osoby, które też, no też trzeba spojrzeć na to całościowo, analizujecie nie tylko w Zielonej Górze, czy w województwie rewitalizacji, ale również w wielu miejscach w Polsce, bo na tej konferencji pojawiają się przykłady innych miast, które poradziły sobie z pewnymi obszarami też, jeżeli chodzi o samą strukturę ludzką tej rewitalizacji, czyli jak gdyby zwrócenia też ludziom uwagę na coś, co może ich w danym miejscu integrować, skupiać, zaprzyjaźniać wręcz nawet wokół jakiejś idei czegoś dobrego. Pytanie, czy ta konferencja będzie mogła osiągnąć swój cel?
No to ciekawe pytanie pan zadał, bo mianowicie takie, gdyby konferencję zrobić wcześniej, czy wszyscy zbiorowo jako mieszkańcy miasta, regionu, tak, województwa,
ale patrząc zyskalibyśmy... na to, co pan wspomniał, że samorządowcy nie byli tam główną częścią tej, czyli może jednak nie, może tam dzisiaj, może to po prostu samorządowcy sami, będąc lokalnymi tam, gdzie są zanurzeni w tych obszarach, oni wiedzą po prostu lepiej, co trzeba zrobić, żeby zrewitalizować dany teren.
No, oby nie było tak, jak pan mówi właśnie, bo to władza czasami może mieć takie nastawienie, taką mentalność i stąd w tytule konferencji to pojawiło się to określenie o barierach mentalnych. Tak? To są te, które tkwią w naszych głowach. To jest na przykład takie myślenie, na które pan wskazuje, że jeśli jestem włodarzem, to ja wiem, jak należy to zrobić. Ja nie potrzebuję ekspertów, ja nie potrzebuję nikogo. Mam doświadczenie, rządzę tyle i tyle lat. Mam pojęcie, jak to zrobić. Zrobię to i na pewno będzie dobrze. Otóż pytanie, czy nie? Bo to, na co pan radny wskazywał i tutaj całkowicie się zgadzam, to jest w zasadzie można by stworzyć wręcz taką złotą regułę, że tam, gdzie mamy przykłady dobrych działań rewitalizacyjnych, dobrych praktyk, tam wszędzie zostały dobrze przeprowadzone konsultacje społeczne. Powiedziałbym, że to jest pewna złota reguła. Natomiast tam, gdzie te konsultacje oczywiście zostały zrobione, no bo one muszą być zrobione, ale były zrobione, no powiedzmy delikatnie tak sobie.
Odfajkowane bardzo.
Odfajkowane, mówiąc
wprost. A może pod kątem takim, jak władza myślała i takie pytania zadawała w konsultacjach społecznych.
No już nie chcę za bardzo krytykować, bo w zasadzie mleko się rozlało, tak? Zrobiono to tak, jak zrobiono. Pojawił się społeczny protest, pojawił się opór. Pojawiła się, no mogę wręcz użyć tego słowa, cała afera, no bo Urząd Marszałkowski zareagował, wystarano się o...
Tu mówimy o Zielonej Górze oczywiście.
Tak, ale mówię o Wzgórzach Piastowskich, gdzie pojawiła się konieczność odniesienia do opinii eksperta, który ocenił dokładnie cały dotychczasowy program rewitalizacji. Okazało się, że tych defektów tam jest bardzo dużo. No i jednym z poważnych było właśnie to, że chyba proces konsultacyjny, a wręcz z pewnością proces konsultacyjny, nie został zrealizowany tak, jak być powinien.
Czy w związku z tym, teraz już patrząc na Zieloną Górę okiem pokonferencyjnym, tak, czyli mamy pewnego rodzaju doświadczenia, czy możemy powiedzieć w takim razie, okej, rewitalizacja już jest, bo trwa na wielu etapach w różnych miejscach Zielonej Góry, jeszcze pewnie przed nami kilka miejsc, idą wybory, nie wiadomo, jak będzie podchodzić do tego kolejna władza, natomiast czy takie spojrzenie, jak pan powiedział, długofalowe, wielowymiarowe, a przede wszystkim zwrócenie na ten uwagę aspekt społeczny jest możliwe. Co władza musiałaby zrobić, czym się zająć, żeby nie tylko patrzeć na, tak jak tu pan radny wspomniał, na to, że musi wydać ileś milionów, ale też jak zrobić, żeby to potem zafunkcjonowało w świadomości społecznej. Zmieniła się ta mentalność, o której wspomniane jest na konferencji. Co władza musiałaby zrobić? To jest pytanie.
A tutaj to pana zaskoczę, bo mam prostą receptę.
O.
Kiedy mówimy o problemach to złożonych, dobrze, bo to zazwyczaj łatwo, trudno, może nas proste, proste recepty, ale powiedziałbym, że mam, powiem od razu tak, ja nie jestem jej autorem, ale to powiedziała jedna z naszych ekspertek, które pojawiły się na naszej konferencji. Ona powiedziała coś takiego bardzo mądrego, co warto spamiętać i warto, żebyśmy wszyscy spamiętali, zajmując się rewitalizacją. Że kiedy mamy przystąpić do działań rewitalizacyjnych, to najpierw trzeba zacząć od czego? Od rewitalizacji urzędu. Tak?
O.
A więc musimy stworzyć...
Jakby pan mógł to rozwinąć.
No więc chodzi o to, żeby w oparciu o ten potencjał, który jest, bo zakładamy, że w urzędach miejskich, gminnych, że pracują fachowcy, ludzie, którzy znają się na wielu rzeczach, potrafią czytać ustawy, mają kompetencje do tego, mają otwarte głowy. Ja tego nie dyskredytuję, mówię to całkowicie na serio, tylko, że brakuje jakby takiego podejścia, żeby stworzyć pewne mechanizmy i pewne wzory działań. Bo tak jak to też powiedzieliśmy sobie na konferencji, rewitalizacja, ona dotyczy różnych sfer w życiu, gospodarczej, społecznej, kulturowej, planistycznej, budowlanej, architektonicznej, ale jednocześnie ona idzie też w poprzek urzędów, kiedy tymi złożonymi zadaniami zajmują się różne komórki, różni ludzie, różne referaty, a więc może warto by pomyśleć o tym, żeby w Zielonej Górze, żeby powołać taką komórkę, ja nie mówię tutaj o komitecie rewitalizacji, który pełni zupełnie inną rolę, ale taką komórkę w obrębie miasta, która z założenia zajmuje się rewitalizacją. Bo u nas jest tak, że mamy pewne osoby, które zajmują się rewitalizacją. Ci, którzy siedzą w tym, chociaż trochę wiedzą, że to jest pan wiceprezydent Kaliszuk, że jest to pani dyrektor Maśko Choryza. Oni siedzą w tych problemach, oni się na tym znają, ale brakuje mi takiego ciała, które służyłoby tylko do załatwiania tych problemów, a to jest pewien punkt wyjścia. Jeżeli tych ludzi, wszystkich, którzy zajmują się rewitalizacją w różnych aspektach, zintegrujemy, to jest szansa na to, że te działania, które będą podejmowane, na przykład optymalny, taki, no nie wiem, czy użyć słowa, wzorcowy proces konsultacyjny, że one będą zrobione dobrze.
Jeszcze zapytam pana na szybko, już ostatnie może pytanie z tej natury, bo wspominamy o rewitalizacji społecznej. Mi się od razu nasuwa taki jeden przykład, gdzie po decyzji o tym, że będzie co druga wolna niedziela handlowa, nagle się okazało, że nasz deptak zaczął ożywać. Czyli pojawili się tam ludzie, których do tej pory w weekendy nie było, gdzieś się przemieszczali w różne inne miejsca. Może to chodzi o tego typu jakieś pomysły, sprawy, które pozwolą ożywiać dane miejsca. W Śródmieście wydaje się po otworzeniu dużych galerii handlowych zaczęło pustoszeć i chyba to nie jest moje jedyne zdanie, gdzie pojawią się właśnie dzięki temu tam ludzie. Oni będą ze sobą żyć, pracować, mieszkać, współpracować, będą coś razem robić dla tego środowiska. Może jakieś takie pomysły mogą ożywić nie tylko te takie budowane, przemysłowe, nie wiem, związane z zielenią, ale też inne działania społeczne są potrzebne.
To, co pan mówi, ja bym uzupełnił, zasadniczo zgadzając się z tą pana, że tak powiem, sugestią, bo ja bym powiedział tak, że nie musimy niczego sami wymyślać, po co robić to, co gdzieś indziej, w innych miastach, ale też w wielu, wielu miejscach za granicą zrobiono już dobrze. Gdzie to działa, tak? Czyli jeżeli chcemy zobaczyć, gdzie procesy rewitalizacyjne, mówiąc w cudzysłowie, zaskoczyły, gdzie ta przestrzeń poddana rewitalizacji ożyła, gdzie możemy spotkać ludzi, kiedy jest wolny czas, wolne dni, no to tam znajdziemy pewne proste rozwiązania. To musi być przestrzeń, która jest ładna, która jest dostępna ludziom. To nie może być przestrzeń właśnie taka, w której wycięto znaczną część drzew, no bo latem nikt nie będzie chciał tam siedzieć. Lubimy wtedy cień, jeżeli jest ciepło. To musi być przestrzeń, jeżeli mówimy o przestrzeni w środku miasta śródmiejskiej, która oferuje pewne rozwiązania usługowe, czyli gastronomia różnego typu, tak? Jakieś napoje, lody, ciastka, kawa. Niech to wszystko będzie w szerokim asortymencie. Niech to będą dobrze przygotowane miejsca do siedzenia. Ludzie tam przyjdą. To jest pewne. Takim rozwiązaniem jest Woner, tak jak w Łodzi na przykład to zastosowano, czyli wyłączenie ulicy z ruchu komunikacyjnego, zlikwidowanie jezdni, zrobienie szerokiego pasa chodnikowego. No niekiedy może być tak, że tam, wiadomo, przepuszcza się jakieś pasy awaryjne dla sytuacji kryzysowych, wpuszcza się rowerzystów, żeby sobie jeździli, ale 80-90% tego ruchu to są piesi, to są mieszkańcy, to są turyści, którzy chcą tam być, bo jest to po prostu miejsce fajne.
Zapytam jeszcze pana radnego o plany i pomysły inwestycyjne i pomysły w ogóle rewitalizacyjne. No skoro już zrewitalizujemy tyle tych terenów, które mamy w planach, to pytanie, co dalej? Czy to, że pan wspomina pół na pół, dzielimy, pan dzieli w tym przypadku, że jedno się udało, drugie się nie udało, to w takim razie co dalej? Albo czy uda się miastu też wysnuć z tego tytułu, no właśnie dobre praktyki na przyszłość?
Ja jestem nauczycielem, więc zawsze mi do głowy wkładano, że jedną z najważniejszych elementów procesu nauczania jest ewaluacja, czyli podsumowanie, zobaczenie, jak to wszystko działa, tak? Co uczniowie opanowali, dlaczego nie opanowali i co trzeba dalej z tym zrobić. Podobnie należy postąpić, uważam, z tymi obszarami rewitalizowanymi w Zielonej Górze. Jeżeli zostaną już oddane do użytku, a zostaną, bo zbliżają się wybory samorządowe i w dużej mierze w wielu samorządach, nie tylko w naszym. Ta rewitalizacja uległa przyspieszeniu dlatego, że włodarze chcą się pochwalić, że zrobili ten park, tamtą jakąś dolinę i tak dalej, i tak dalej. Jak już to zacznie funkcjonować, to wtedy uważam, że właśnie specjaliści, tacy jak obecny tutaj pan profesor, czy środowisko naukowe, czy specjaliści od rewitalizacji powinni ocenić, jak te obszary zostały zrewitalizowane. To znaczy, czy osiągnięto cel. To znaczy, ożywiono te obszary. Czy przychodzą tam ludzie? Co ci ludzie tam robią? Jak często przychodzą? Czy są zadowoleni? Przecież to wszystko można zbadać za pomocą ankiet, wywiadów.
Niedużymi kosztami.
Tak, jeżeli się okaże, że coś jest nie tak, że wsadzono olbrzymie pieniądze, a mimo to ludzie to mijają, to jest oczywiste, że popełniono błąd na etapie rewitalizacji. Pytanie jest, czy na przykład przeoranie wzgórza winnego, stworzenie tam nowych alejek, nasadzenia, wycięcie drzew, stworzenie zamian tego jakiegoś oczka wodnego, czy to ludzi przyciągnie, czy też nie przyciągnie.
Znowu patelnia.
Tak, znamy wiele takich obszarów, które no fajnie, przecięto wstęgę, wszyscy zadowoleni, pieniądze unijne wydane, urzędnicy unijni po jakimś czasie to zaakceptowali, tylko ludzi tam nie ma. Pytanie, dlaczego ich tam nie ma, jest pytaniem najważniejszym. Bo jeżeli będziemy się brać za następne obszary i je rewitalizować, to trzeba wziąć pod uwagę błędy, które popełniono wcześniej, ale także plusy. Jeżeli się okazało, że na ulicy Chmielnej zadziałały oddolne konsultacje i szczera rozmowa w dużym gronie mieszkańców, którzy sami zdecydowali, to znaczy, że tak trzeba robić. A jeżeli, bo tutaj pan wspomniał o rewitalizacji urzędu, no tak jest już, no urzędnicy mają dużo spraw na głowie. Więc albo wydaje mi się, że w tych procesach rewitalizacyjnych w ogóle nie ma dialogu, albo często jest fasadowy. Po prostu musimy to zrobić, więc to zrobimy. Ale i tak prezydent czy wiceprezydent wie lepiej od mieszkańców, że to powinien być Małpi Gaj czy coś innego. W Dolinie Gęśnika, proszę popatrzeć, tam mamy głosy za, że fajnie, że będzie stworzony park linowy, bo mieszkańcy tego chcą, ale niektórzy już mówią, że będzie za bardzo inwazyjny w porównaniu do reszty terenu. Fajnie, uporządkujemy ścieżki, będzie można przy strumyczku przejść, ale sarny już tam no nie spotkasz.
No i może być głośno.
No właśnie, to jest zawsze coś za coś. Dlatego bezwzględnym warunkiem uważam po tym pierwszym procesie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Zielonej Górze jest konieczność ewaluacji, ocenienia, czy to zostało zrobione w taki sposób, aby osiągnąć podstawowy cel. Czy ludziom na tych obszarach żyje się i przebywa lepiej?
I tu musimy postawić już kropkę. W naszym programie udział wzięli dziś profesor Jerzy Leszkowicz-Baczyński, kierownik pracowni rewitalizacji społecznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pan Jacek Budziński, miejski radny klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję państwu.
Zapraszamy na kolejny tydzień i kolejne miejskie sprawy. Do usłyszenia.
Miejskie sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.